Godzina 8.46, poranek w net. Witam Państwa bardzo serdecznie. Atmosfera zrobiła się lekko zadymiona w naszym studiu, ale rozjaśnił tę mgłę poseł Gryglas, który pojawił się u nas. Dzień dobry, panie pośle. Pan poseł Zbigniew Gryglas, wiceprzewodniczący partii Porozumienie. Witamy serdecznie.
Witam pana, witam serdecznie państwa. Cieszę się, że mogłem troszkę rozjaśnić, tak jak pan powiedział.
A temat smogu pana dotyczy?
Temat smogu dotyczy nas wszystkich. I ja zawsze to podkreślam, że w kwestii smogu możemy zrobić dużo my jako obywatele, może zrobić sporo państwo i mogą zrobić bardzo wiele samorządy. Więc te działania muszą się koncentrować w tych trzech obszarach. Ja muszę państwu powiedzieć z takiego własnego doświadczenia. Ja mam niewielki domek pod Warszawą i wydawałem w takim pierwszym okresie tuż po budowie na ogrzewanie tego domu ponad 5000 zł w sezonie. Dzisiaj wydaję już znacznie mniej, około połowę tej kwoty, a nawet poniżej, zależnie od warunków atmosferycznych.
Dlatego, no
że dociepliłem bardzo mocno ten dom.
Się
okazuje, że popełniłem masę błędów w trakcie budowy, ale te nowoczesne technologie, które dzisiaj są dostępne, różnego rodzaju iniekcje, które wprowadzają tam takie materiały docieplające, no spowodowały, że dzisiaj mój dom rzeczywiście jest dużo, dużo cieplejszy i jest to już właściwsze. Natomiast no, samorządy mogą pomóc bardzo i samorządy w całym kraju podejmują w wielu przypadkach takie akcje, by wspomóc Polaków w tych inwestycjach, no bo nie wszystkich nas na to stać, by wymienić piece, tak zwane stare, nazywane kopciuchami na te, które mogą tą emisję, jak powiedział tutaj przed chwilą minister, prawie 10-krotnie zmniejszyć, więc to jest ważne, byśmy inwestowali w nowe piece, byśmy palili lepszym paliwem. No ja muszę państwu powiedzieć, że ostatnio byłem świadkiem takiego zdarzenia. Znajomi, którzy przyjechali z Wielkiej Brytanii, powiedzieli tak, że u nich to jest normalne, że co jakiś czas ktoś ze Straży Miejskiej wpada do domu i sprawdza jakość popiołu. W ten sposób sprawdzając, czym palimy w tych naszych piecach, kominkach.
To jest normalne. Ktoś wpada na pana Facebooka i sprawdza, co pan pisze. Nie wpisuje pan jakichś treści, które ktoś tam uznałby za nieodpowiednie.
Natomiast wracając na poziom państwowy, to co możemy i powinniśmy zrobić i co się dzieje, to właśnie kwestia jakości paliw. Odpowiednie rozporządzenia muszą być wydane w tym zakresie, odpowiednie regulacje, tak żebyśmy rzeczywiście no, dbali o nasze środowisko, bo to jest przyszłość nie tylko nasza, ale naszych dzieci.
U nas mają latać dronem, proszę pana, i sprawdzać jakość paliw.
Każda
online
metoda jest dobra, myślę, że dron też może być w tym pomocny.
Ja nie wiem, czy o to chodzi, żeby nas kontrolowano, czy też o to, żebyśmy sami wiedzieli, a najważniejsze, żeby się opłacało korzystać z dobrych paliw i mieć dobrze zaizolowane domy, bo jeżeli się będzie opłacało, to ludzie to zrobią, jeżeli się nie będzie opłacało, to będą palić butelkami. Jerzy Bielewicz nieustająco.
Dokładnie tak. Termomodernizacja to jest to właśnie słowo klucz z punktu widzenia finansów. Dlatego, że jest ona nie tak znowu kosztowna, a przynosi olbrzymie efekty.
To jest zresztą trzeba spojrzeć na cały łańcuch, prawda? Bo trzeba to paliwo wydobyć spod ziemi, trzeba go wytransportować, to już jest trochę. Trzeba go oddzielić od różnych innych paliw, bo ten węgiel wypływa i tam jest cała sortownia. Potem trzeba go przewieźć do tej Ostrołęki czy innego Malborka.
Na przykład sektora energetycznego było jak najwięcej spalać, bo to są większe zyski.
Przy każdej tej operacji jest pobierany podatek VAT, więc znowu to dalej kosztuje. No i jak w końcu go spalamy, no to jest fajnie, ale stąd ta różnica między ceną węgla w kopalni, a ceną węgla gdzieś tam daleko, no bo idzie przez łańcuch pośredników, a taka wełna mineralna, którą się otoczymy, no obniża nam zużycie o 50%, tak jak u pana posła, i wobec tego nie musimy co roku tego VAT-u tym ludziom płacić.
Poza tym są to surowce strategiczne. Poza węglem ogrzewamy olejem grzewczym czy gazem. Więc czym więcej zaoszczędzimy, tym nie jesteśmy uzależnieni od tych właśnie strategicznych nośników energii, które przeważnie kupujemy w Rosji. Więc ze wszech miar oszczędność, termomodernizacja, no i czyste powietrze opłacają się.
Czy temat czystego powietrza będzie obecny w wyborach samorządowych w Warszawie? Prezydent, kandydat na prezydenta powinien pójść i powiedzieć, ja was urządzę, będziecie oddychać pełną piersią.
No z całą pewnością ten temat będzie jednym z istotnych tematów, które będą podnoszone podczas kampanii samorządowej w Warszawie. Nasze miasto no, jest niestety na liście tych niechlubnych liderów, jeśli chodzi o jakość powietrza. Ja muszę powiedzieć, że sytuacja w Warszawie jest troszkę odmienna od innych dużych polskich miast, takich jak Kraków, czy Wrocław, czy Poznań, Łódź. U nas większą rolę odgrywa jednak ruch samochodowy niż to ogrzewanie indywidualne. Warszawa jest miastem, w którym to tak zwane ciepło systemowe jest dużo bardziej rozpowszechnione niż w innych miastach polskich, a więc to ciepło systemowe no z natury jest ciepłem czystszym, dlatego że elektrociepłownie mogą sobie pozwolić na wielkie inwestycje i one to uczyniły i warszawskie elektrociepłownie dzisiaj produkują to ciepło stosunkowo bezemisyjne, czyli mało emisyjny
wiele
sposób.
Wiele razy Państwo przejeżdżając przez most w Warszawie, na prawo most na prawo komin, na lewo komin, na prawo coś białego wylatuje, na lewo coś białego wylatuje. Jeżeli jesteśmy czytelnikami, nie wiem, krytyki politycznej, to myślimy o dym. A jeżeli jesteśmy słuchaczami Radia Wnet, to wiemy, że to jest para wodna z bardzo niskim stopniem zanieczyszczenia, ponieważ przeszła przez całą serię elektrofiltrów różnego rodzaju, innych filtrów, więc tak naprawdę ta emisja jest minimalna.
Tak, ciepło systemowe nie jest większym problemem. Przepraszam, dokończę tylko. Natomiast no, dzisiaj miasto powinno podjąć szereg decyzji takich, które kierunkowo doprowadzą do poprawy jakości powietrza i tutaj nie widać przede wszystkim takiej strategii, takiej przemyślanej wizji, jak te działania mają być podejmowane. Tej wizji brak generalnie w zarządzaniu Warszawą. Ja przypomnę, że obecna ekipa zarządzająca dopiero w ubiegłym roku podjęła pracę nad strategią dla miasta do roku 2030. No to jest co najmniej o 10 lat za późno. Jak się przychodzi na urząd, to trzeba się zastanowić, w jakim kierunku będziemy zmierzać. Trzeba zweryfikować strategię poprzedników, je ewentualnie zaktualizować i w ten sposób działać. Niestety ten brak wizji, brak strategii w zarządzaniu miastem jest widoczny w bardzo wielu obszarach. No, chyba najbardziej w architekturze. No, miasto rozwija się, ale rozwija się chaotycznie. Wyrastają nowe wieżowce czy budynki w miejscach, w których często ich nie oczekujemy czy nie spodziewamy się. Tylko 30% terenu miasta jest objętych planami zagospodarowania przestrzennego. No to bardzo źle świadczy o włodarzach, którzy no nie rzeczywiście nie posiadają tej wizji, nie posiadają tej długofalowej strategii.
W mętnej wodzie grube ryby pływają, tak by się chciał powiedzieć. Jeśli chodzi o Warszawę, to Uważanek Warszawy jest tym kreatorem pyłów, zanieczyszczeń
tak,
pyłów.
Tak, to prawda.
I w Wawrze no, pobito rekord niemalże ogólnopolski. Kilka tygodni temu było kilkadziesiąt razy przekroczone, dozwolone stężenie pyłów w powietrzu. Więc jest problem w Warszawie i zgadzam się, no ja nie jestem politykiem, więc mogę to powiedzieć wprost. Chyba zmiana w Warszawie jest potrzebna i jeśli chcemy mieć czyste powietrze zimą i czyste powietrze latem w centrum, no to chyba trzeba głosować na Zjednoczoną Prawicę, na kandydata Zjednoczonej Prawicy.
No cóż, oczywiście bardzo dobry wniosek. Bardzo dobry wniosek, tak należy.
Już nic nie mówiąc, że ta obecna tak ekipa uczynić. Dosyć nieuczciwie sobie pogrywa z szefową Gronkiewicz-Waltz, kamienica Nowakowskiego. Czym oni się interesują? Chyba nie czystym powietrzem.
No raczej nie, raszej nie. Ja myślę, proszę Państwa, że Warszawa potrzebuje przede wszystkim takiego, takiej właśnie wizji i strategii i przyspieszenia w inwestycjach. To jest możliwe. Co dzisiaj oferuje nam miasto? Szumnie zapowiadane inwestycje w parkingi w centrum, w centrach miast. Okazuje się, że za 200 milionów ma zostać wybudowane ledwie 2000 miejsc parkingowych, które oczywiście no, nic nie zmienią, niczego fundamentalnego nie zmienią w tym zakresie. Więc no, naprawdę potrzebna jest zupełnie
problem
nowa
kwestia. Z tymi miejscami parkingowymi jest też taki, że one powstają już jakby w Warszawie. Znaczy trzeba się przez te wszystkie korki, przez tą całą Puławską, przez tą całą, przez te wszystkie wjazdowe ulice najpierw przebić i dopiero w centrum tak, wsiąść do miasta. To nie ma żadnego sensu, że to powinno powstawać w miarę możliwości tam, gdzie jeszcze przez ten korek nie trzeba przejechać i wtedy zwiększenie częstotliwości jazdy SKM-ki czy jakiejkolwiek szynowej komunikacji załatwia sprawę.
No problem jest w tym, panie redaktorze, że te parkingi, tak zwane parku i jedź, one powstają często w nieodpowiednich miejscach. Ja obserwuję taki parking na Połczyńskiej, który jest zapełniony tam w 20-30%, a czasem w ogóle jest pusty, dlatego że stamtąd, no, jeżeli wsiadamy w tramwaj i chcemy dojechać do Warszawy, to jeszcze potrzebujemy 40-50 minut ciągle, więc tyle samo, ile stojąc w korkach w samochodzie. No nie jest to przemyślane, nie jest to dobrze rozwiązane. Warszawa potrzebuje takich centrów przesiadkowych, gdzie ludzie mogliby zmieniać różne środki transportu.
Regionowo, nie wiem, Stara Miłosna, coś tam, takie miejsca, do, gdzie dojeżdżamy, zostawiamy auto, wsiadamy i jedziemy
i jedziemy stosunkowo szybko, tak, do centrum miasta.
Radykalnie szybciej.
Dużo szybciej niż samochodem, więc to musi się rzeczywiście mocno zmienić. Oczywiście tak.
To są wybory. No to jeszcze co się dzieje, bo jak mówimy o energetyce, to dlaczego pana zdaniem pan Daniel Obajtek odszedł z energii i został szefem Orlenu? Bo to jest też wiadomość z zeszłego tygodnia, taka bardzo ważna. No gdyby nie było trzęsienia ziemi w polityce zagranicznej, to pewnie byśmy tym się zajmowali jako numer jeden.
Ja muszę panu powiedzieć, że dla mnie osobiście to też jest pewne zaskoczenie, dlaczego prezes po niespełna roku kierowania koncernem energetycznym no, zmienił miejsce. No być może jego umiejętności będą tu lepiej wykorzystane. Trudno powiedzieć. Mówi się o tym, że jest zwolennikiem inwestowania w energetykę jądrową. To też jest pewien kierunek. No, trzeba pamiętać, że takie koncerny jak PKN Orlen, jak także nasza grupa Lotos muszą myśleć o swojej przyszłości. Paliwa tradycyjne będą jednak odchodziły w przeszłość. Będziemy stopniowo przesiadali się na innego typu środki komunikacji, na pojazdy elektryczne. To jest z całą pewnością przyszłość, więc takie koncerny jak Orlen muszą już w tej chwili myśleć o tym, w jakie obszary biznesowe zainwestują, żeby no, zapewnić sobie istnienie, no bo ten kurczący się rynek, z którym będziemy mieli do czynienia, z całą pewnością no, trzeba jakoś wypełnić, więc być może inwestycja w energetykę jądrową, być może inwestycja Orlenu, o tym też się mówi, w produkcję pojazdów elektrycznych w naszym kraju. To może być jakaś alternatywa dla tego typu koncernów.
Jeszcze jednym takim aspektem jest choćby ekspansja zagraniczna, czy pozyskanie nowych złóż, powiedzmy w Norwegii, i ich eksploatacja. Do tego jednak potrzebna jest ekonomia skali i na przykład połączenie Lotosu z Orlenem byłoby tu wskazane. Przy czym liczy się intencja właściciela. Ja przypominam, że taki projekt już był za Platformy Obywatelskiej, tylko że tam zdaje się chodziło o wrogie przyjęcie obu firm po zjednoczeniu, bo przyjmującym miała być spółka rosyjska, więc nie o takie połączenie i nie o taką intencję nam chodzi, ale o rozwój. Przy czym energetyka atomowa to jest cały nowy sektor gospodarki. Jest to dywersyfikacja takiego koncernu energetycznego, więc rzeczywiście bardzo ciekawy projekt i do takiego projektu też jest potrzebna ekonomia skali. A jeśli chodzi o ten rok czasu, no to pan Obajtek jest typowym takim naprawiaczem firm, tymczasowo zarządzającym firmami. Jego pewno charakter, bo ja sam to robiłem, jest zupełnie inny niż takiego menedżera, który zarządza firmą w długim terminie. Więc on przyszedł do Energii, zrobił bardzo wiele rzeczy, ściął koszty, a już jak firma jest ustabilizowana finansowo i stoi dobrze na nogach, przypomnę, że prawie 40% wzrostu cen akcji na giełdzie, w przeciwieństwie do niektórych innych koncernów energetycznych. Więc zrobił swoje, idzie do Orlenu, no i mam nadzieję, że tam podobnie dobrą robotę wykona.
Mówiliśmy o koncentracji, czyli stworzeniu firmy, która będzie miała pieniądze na prowadzenie badań, na prowadzenie poszukiwań, na prowadzenie strategii rozwojowej, rozumiemy, poza granicami kraju, czy to samo dotyczy firm energetycznych w Polsce?
Dokładnie tak. Ja przeprowadziłem z taką rozmowę w Radio 24. Tam był rozmówca, jeden był z Ford, drugi był z Instytutu Adama Smitha. I to była bardzo ciężka dla mnie dyskusja, no bo ci młodzi ludzie powtarzali takie banały, które słyszymy od lat. A w żaden sposób się to nie miało w sposób jakiś, nie łączyło się z rzeczywistością.
Próbujmy przykład takiego banału powiedzieć.
I tutaj sektor energetyczny jest no, najjaskrawszym przykładem konkurencji na rynku energetycznym. No, nie bez przyczyny w Warszawie króluje Innogy.
Czyli niemiecka firma, która ukryła się pod...
Nie bez przyczyny. Najbardziej zyskowny sektor, ten ciepłowniczy, należał do francuskiego koncernu. Jeśli chcemy konkurować na rynku energii, który ten rynek się otwiera w tej chwili, to rzeczywiście firmy potrzebują ekonomii skali, właśnie te energetyczne. Przy czym podział na te cztery koncerny ileś lat tam temu, nie chcę się pomylić.
2006 rok, początek.
No nie był szczęśliwy.
Pomysł,
ja sądzę, że
poszczególnie prywatyzować, tak? Tak, łatwiej sprywatyzować taki mały niż taki duży.
Że tam gdzieś w tyle głowy jeszcze był następny etap, czyli dalsza prywatyzacja. I na przykład połączenie PGE z Energą ma sens, dlatego że te firmy się uzupełniają. PGE jest wytwórcą nadmiaru w energii elektrycznej, natomiast Energa nie produkuje tyle energii, ale ma dużo klientów, więc połączenie tych dwóch firm od razu przekłada się na wzrost przepływów finansowych i wzrost zysków.
Ja muszę się zgodzić z tą opinią. Muszę powiedzieć, że w 2006 roku uczestniczyłem w pracach nad konsolidacją sektora i ja wtedy sugerowałem, żebyśmy stworzyli tych podmiotów rzeczywiście mniej. Te cztery to było z całą pewnością za dużo i to widać. Słusznie podał pan przykład Energii i PGE, które no, w zakresie i wytwarzania i sprzedaży energii czy dystrybucji energii są takie komplementarne i naturalnym byłoby połączenie tych podmiotów. Wielokrotnie dyskutowaliśmy też na temat połączenia Orlenu i Lotosu i tutaj właściwie zawsze okoniem stawali, mówiąc kolokwialnie, zwolennicy takiej wewnętrznej konkurencji, ale no wiemy dzisiaj, że ta wewnętrzna konkurencja oparta wyłącznie o rynek polski jest fikcją. No mamy do czynienia z otwartym rynkiem europejskim i tu jest jasne, że...
Już był taki mądry pomysł połączenia PGE z Energą i wtedy nie zgodził się Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
Dokładnie tak. A ten projekt powinien być zrealizowany, bo inaczej ten nadmiar energii PGE sprzedaje po o wiele niższych cenach i po prostu jest to kłopot, poniżej cen wytwórczych nawet. Poza tym jest to bardzo korupcjogenne, bo jak masz taki... No, słyszeliśmy o aferach, kiedy jakieś spółki, krzaki nagle zaczynają handlować energią po cenach o wiele niższych niż rynkowa.
To była afera 4 lata temu, prawda?
Psucie rynku, więc stanowczo należy się przyjrzeć sektorowi energetycznemu i no, podjąć szybkie działania, bo rzeczywiście ten rynek będzie bardzo konkurencyjny i możemy się spodziewać nawet prób wrogich przejęć.
Mamy jeszcze 4 minuty do końca, to jeszcze zrobimy rzecz absolutnie dzisiejszą. Otóż pan Paweł T., były wiceprezes giełdy, były minister finansów w rządzie PO-PSL, dzisiaj rano spotkał się z agentami CBA i jak rozumiem jest zatrzymany i przesłuchiwany w tej chwili na okoliczność wyjaśnienia wątpliwości dotyczących prywatyzacji Ciechu. Jerzy Bielewicz, prywatyzacja Ciechu, własność Kulczyka.
Można o tym do znudzenia mówić.
Firma, która nie dawała rady dzięki Kulczykowi i jego cudownym zdolnościom zarządczym w ciągu roku od prywatyzacji jej wartość wzrosła dwukrotnie.
Tak.
No, tylko to przejął w ręce i od razu wystrzeliło.
Dzisiaj na portalu W Polityce jest seria artykułów na temat inwestycji w autostrady Kulczyków. Więc no, tam jeden z braci Karnowskich mówi, że wręcz to jest podatek od słabego państwa, które nie działa, nie kontroluje, wręcz bawi się w rozdawnictwo osobom wpływowym. A Ciech, no tutaj to bardziej kryminalna sprawa, bo no, tam wyraźnie były konszachty między Ministerstwem Skarbu Państwa a Kulczykiem, które doprowadziły do takiej, a nie innej ceny.
Jeżeli chodzi o autostrady, to wiemy, że umowa jest tajna, a tak przynajmniej podają źródła, a nie wiadomo też, kto w Radzie Nadzorczej tej spółki siedzi, bo spółka jest zarejestrowana gdzieś na Wyspach Atlantyku, a tam prawo na tych wyspach nie pozwala powiedzieć i ujawnić.
No, ja bym wręcz zrobił taką analogię do afery Amber Gold, bo to według mnie tam oczywistym jest, że te linie lotnicze OLT chciały zbić cenę operatora LOT i chodziło o wrogie przejęcie. Dla mnie to jest oczywiste, jako dla finansisty, że taki był planowany scenariusz. No i ten scenariusz się powiela wielokrotnie w Polsce. Dopóki mamy państwo, które udaje, że się nie zna na gospodarce i finansach, dopóty jest zagrożenie właśnie takimi...
Rzeczywiście z autostradami mamy taką oto sytuację, że kierowca jadąc z Warszawy do Łodzi nie płaci nic, po czym przejeżdżając Stryków nagle wjeżdża na najdroższą autostradę w Europie i zaczyna płacić już bardzo, bardzo dużo. To dziwna sytuacja.
Kosztuje, nie?
Bardzo, bardzo trudna do zrozumienia dla nas wszystkich. Natomiast jeśli chodzi o prywatyzację Ciechu, no my słyszymy, że doszło do nieprawidłowości w procesie wyceny tej spółki i no ja mam nadzieję, że organy ścigania tą sprawę szybko wyjaśnią i ukażą winnych. Przykładnie.
Państwa, zbliża się 9:10. Poseł Zbigniew Gryglas, wiceprzewodniczący Partii Porozumienie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Naszym gościem Jerzy Bielewicz, ekonomista. Teraz przed nami krótka piosenka, a państwo czekacie z niecierpliwością na Krzysztofa Miklasa, który opowie o tym, co dzieje się na olimpiadzie.